Między небом а землёй.
Dzień dobry Państwu, Łukasz Kaźmierczak. Dziś Kościół katolicki obchodzi święto Objawienia Pańskiego, czyli uroczystość Epifanii, choć znacznie bardziej jest ono oczywiście znane pod nazwą Święta Trzech Króli. Już kilka dni temu informowaliśmy, że w związku z pandemią nie odbędą się tradycyjne, uliczne, masowe orszaki Trzech Króli, a trzeba przyznać, że ta tradycja wyjątkowo dobrze przyjęła się w ostatnich latach w Polsce. Zamiast nich będą albo orszaki wirtualne, albo królowie odwiedzą żłóbki w kościołach jedynie ze skromną asystą. Skoro nie możemy zatem świętować na ulicach, skupimy się dziś na duchowym wymiarze Epifanii. W programie także wspomnienie o zmarłym w ostatnim dniu ubiegłego roku wybitnym dominikaninie ojcu Macieju Ziębie i o jego związkach z Wielkopolską. A przez cały program nadal gramy jeszcze dla Państwa kolędy i pastorałki. Jak dziś zostać mędrcem ze wschodu? I jakie dary możemy dostrzec w złocie, kadzidle i mirze? To kwestie, które wyjaśnia dla nas znany twitterowicz ksiądz Daniel Wachowiak. Przypomnę, że proboszcz parafii w Piłce w Puszczy Noteckiej zasłynął ostatnio z takich nietypowych pomysłów jak pasterka na balkonie czy modlitwa z parafianami nie w ich domach, ale na zewnątrz. To oczywiście w ramach tegorocznej kolędy. A z księdzem Danielem rozmawiał Hubert Jach.
Jest ksiądz znany z tego, że różne święta, różne uroczystości czy praktyki religijne obchodzi w taki nieoczywisty, kreatywny sposób. Czy w tym roku w księdza parafii też możemy się tego spodziewać na Święto Trzech Króli?
Po pierwsze, bardzo dziękuję za komplement. Podobno kto zaprzecza komplementom, ten nie chce usłyszeć dwa razy, więc ja już nie będę zaprzeczał, tylko na chwałę Bożą, że rzeczywiście Bóg jest jedynym kreatorem, czyli On jest stworzycielem, a my ludzie jesteśmy tylko odtwórcami. I tak jeszcze dziękując za ten komplement, życzę, jeszcze przecież jest początek roku 2021, wszystkim słuchaczom życzę, żebyśmy byli otwarci na natchnienia Boże, wówczas wszyscy jesteśmy kreatywni, choć tylko odtwórczy, czyli wkomponowujemy się w pomysły Pana Boga. A jeśli już chodzi o takie przyziemne sprawy, czyli o moją parafię, rzeczywiście takim natchnieniem Bożym w ostatnim czasie przeżywaliśmy nieco inaczej pasterkę niż zazwyczaj. Przeżywamy nadal kolędy, czyli wizyty duszpasterskie inaczej niż zazwyczaj. Natomiast samo objawienie Pańskie, czyli Trzech Króli, w tym roku wyjątkowo przeżywamy typowo zwyczajnie, chociaż myślami jestem choćby w orszaku Trzech Króli, który był w Piłce pierwszy raz w jej historii. W ubiegłym roku mieliśmy też uwielbienie, a w tym roku w mojej parafii akurat ze względu na przeróżne uroczystości, na to, że one nam zajęły jednak dużo czasu, dużo wysiłku, dużo pracy, wiele trudu, no to jeszcze jesteśmy w nich, to znaczy następuje jak gdyby w naszych wnętrzach ciąg dalszy tego, co przeżyliśmy choćby w czasie pasterki, czy tego, co przeżywamy w czasie kolędy. Więc to objawienie Pańskie, inaczej mówiąc Święto Trzech Króli, z jednej strony jest zwyczajne, ale z drugiej strony niezwyczajne, bo kontynuujemy to, co się stało i dzieje w naszych wnętrzach.
No właśnie, objawienie Pańskie, czyli ten moment w kalendarzu liturgicznym Kościoła, kiedy upamiętniamy ten ewangeliczny moment złożenia hołdu przez mędrców, bo przecież królowie pojawili się dopiero później, prawda? A jak dzisiaj objawia nam się Pan Bóg?
Musimy pamiętać, że uroczystość objawienia Pańskiego była w zasadzie pierwszym świętem Bożego Narodzenia w historii Kościoła. To znaczy, zanim rozpoczęliśmy świętować narodziny Pana Jezusa, zanim świętowaliśmy jako chrześcijanie objawienie Pańskie, ale nie ze względu na to, że tutaj mędrcy mają pierwszeństwo w świętowaniu liturgicznym, tylko ze względu na to, że objawienie Pańskie jest o tyle istotne, że my się jako poganie, czyli nie Żydzi, widzimy w mędrcach. Oni byli poganami, czyli nie Żydami. I oto narodziny Pana Jezusa spowodowały, że historia zbawienia się rozszerzyła, stała się powszechna. I dlatego dla całego świata Kościoła katolickiego, czyli powszechnego, święto przyjścia mędrców do Betlejem jest tak ważne. To znaczy my Panu Bogu dziękujemy, że nam się również objawił, że nie musimy być narodem wybranym, czyli Izraelitami, żeby wejść na drogę zbawienia. A Pan Jezus ciągle się nam objawia przez różne zjawiska, natomiast od 2000 lat jesteśmy w czasach ostatecznych, w okresie wielkanocnym, który nieprzerwanie trwa od momentu zmartwychwstania Pana Jezusa i On się nam objawia przede wszystkim w Słowie Bożym i w sakramentach. Jeżeli ktoś odkrywa Chrystusa właśnie w tych znakach, to postępuje jak mędrcy, którzy widzieli jako astronomowie w znakach zewnętrznych narodziny Pana Jezusa. My mamy już zadanie łatwiejsze. Musimy wejść w głębie, choćby odczytując zjawienie się Pana Jezusa właśnie w Słowie Bożym i w sakramentach.
A propos poszukiwania, Grzegorz Górny, autor książki Trzej Królowie, 10 tajemnic, sekrety Bożego Narodzenia, w jednym z wywiadów powiedział, że ci mędrcy ze wschodu są ucieleśnieniem poszukiwania prawdy, poszukiwania Boga. Stąd też my możemy się z nimi w ten sposób utożsamiać. Jaką dzisiaj Trzej Królowie mogą stanowić inspirację dla współczesnych wiernych?
To jest bardzo mądra myśl, to znaczy ubolewam nad tym, że nasza cywilizacja niestety jest pokoleniem, które funkcjonuje przede wszystkim na poziomie emocji. A emocje są chwiejne, a jeżeli nie idą w parze z rozumem i sercem, czyli rozumem i wiarą, to i bywają niebezpieczne. Więc jeżeli mędrcy są również symbolem poszukiwania prawdy, to ubolewam nad tym, że jako cywilizacja, która funkcjonuje rzeczywiście przede wszystkim na poziomie emocji, nie idzie za prawdą, ponieważ pozostając tylko na tym poziomie emocjonalnym, prawdy nie możemy uchwycić, nie możemy za nią podążać. Musimy się wybić jeszcze na inną przestrzeń i mędrcy używają nie tylko emocji, ale używają rozumu na podstawie wiedzy, którą zdobyli, obserwują niebo, ale używają też swojego świata wewnętrznego. I w połączeniu tych trzech wewnętrznych światów oni swoje życie czynią dynamicznym, czego dzisiaj czasami wielu brakuje. To znaczy chrześcijanin zawsze jest osobą czynu, czyli dynamiki, ale przez to, że wcześniej w swoim świecie wewnętrznym chrześcijanin odkrywa prawdę i wtedy za nią podąża. Ona niemal każe chrześcijaninowi iść do przodu. Na przykład świętemu Józefowi, który też jest człowiekiem z jednej strony świata wewnętrznego. On studiuje Biblię, rozważa Słowo Boże i dzięki temu rozeznaje, że ten anioł, który do niego przychodzi, wzywa go, aby opiekował się dzieciątkiem, choćby w ten sposób, że należy go teraz zabrać do Egiptu, żeby uchronić go przed nikczemnym Herodem, którego też mędrcy spotykają w Jerozolimie. Czyli Józef, człowiek świata wewnętrznego, który dzięki temu, że w tym świecie wewnętrznym pracuje, odkrywa znaki zewnętrzne, choćby podczas spotkania z Archaniołem.
Trzech mędrców, trzy dary, złoto, kadzidło, mirra. Czy dziś te dary można symbolicznie odczytywać jako właśnie wiarę, rozum i emocje?
Pierwotnie te dary miały inną symbolikę, ale dobrze wiemy, choćby, i teraz użyję takiego fachowego języka w hermeneutyce biblijnej, że oprócz tej podstawowej warstwy interpretacji kart Biblii istnieje też pewna głębia duchowa i w tej głębi możemy taką symbolikę również odnaleźć, więc myślę, że Duch Boży się nie pogniewa, jeżeli powiemy, że w tych trzech darach oprócz innych warstw i oprócz innych istotnych elementów, które mędrcy przynieśli do Pana Boga, są również rozum, wiara i emocje. To jest nawet ciekawe połączenie w związku z tym, co właśnie teraz podjęliśmy w naszej rozmowie.
W sobotę 9 stycznia w kościele świętego Wojciecha przy Placu Dominikańskim we Wrocławiu o godzinie 9:30 rozpoczną się uroczystości pogrzebowe ojca Macieja Zięby. O jego śmierci zakon poinformował w ostatni dzień zeszłego roku. Wybitny duchowny, znawca społecznej nauki Jana Pawła II, przez 20 lat związany także z Poznaniem, gdzie w latach 1991-1995 pełnił funkcję dyrektora wydawnictwa W Drodze. Miał 66 lat. Tę nietuzinkową postać przypomina Rafał Muniak.
Ojciec Maciej chorował od wielu miesięcy, więc jakby wiedzieliśmy, że nowotwór może wrócić.
Mówi duszpasterz ruchu lednickiego, dominikanin ojciec Wojciech Surówka.
I ojciec Maciej jakby te ostatnie miesiące żył w takim troszeczkę okresie darowanym mu przez Pana Boga. Jest to wielka strata i dla polskiej prowincji, i dla Kościoła, i dla społeczeństwa polskiego.
Lednica znała ojca Macieja Zięby, wielokrotnie tutaj przybywał podczas lednickich apeli.
Zawsze przyjeżdża jako prowincjał polskiej prowincji, zawsze przywoził relikwie świętego Jacka. Natomiast poza spotkaniami lednickimi też prowadził rekolekcje bardzo często dla osób związanych z Lednicą. I tutaj, i na Jamnej również. Więc zawsze był gotów przyjechać i wspomóc Lednicę.
Założył Instytut Tertio Milenio w Krakowie. Był też dyrektorem Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Czyli ta jego działalność antykomunistyczna też przełożyła się na jego późniejsze życie.
Od swojej młodości był zaangażowany w przemiany, które zachodziły w Polsce.
Jego działalność opozycyjna, przyjaźnie związane z klubami inteligencji katolickiej, związane z KOL-em. Ta działalność, która przecież wiązała się ze sporym ryzykiem.
Wspomina profesor Wiesław Ratajczak z poznańskiego UAM-u, który przyjaźnił się z dominikaninem.
Znam ludzi, dla których ojciec był przewodnikiem duchowym. To wiem, że on być może uratował niejedno życie w takim wymiarze absolutnie podstawowym.
I ojciec Maciej od lat nie tylko promował katolicką naukę społeczną, ale też pokazywał nam, w jaki sposób dokonywać pewnych przemian w społeczeństwie, tak żeby one były zgodne z nauczaniem Kościoła. I temu służył Instytut Tertio Milenio, nie tylko promocji myśli Jana Pawła II, bo to jest jeden z takich podstawowych wymiarów tego instytutu, ale żeby również uczyć nowe pokolenia Polaków, jak odpowiedzialnie myśleć o życiu wspólnym. Ten instytut to przede wszystkim też były sesje letnie i zimowe młodzieży, która przyjeżdżała ze Stanów Zjednoczonych, z krajów byłego Związku Radzieckiego i z Polski, po to, aby wspólnie z osobami, które były autorytetami w tej dziedzinie życia społecznego, wspólnie zastanawiać się i uczyć się, i żeby wsłuchiwać się też w to, co mistrzowie mają nam do przekazania.
Osobiście dla ojca, jakim autorytetem był ojciec Maciej Zięba?
Ojciec Maciej Zięba to przede wszystkim był mój prowincjał. Kiedy przyszedłem do zakonu w 1998 roku, to było kilka miesięcy po jego wyborze na prowincjała. Jest to przede wszystkim jakaś wielka zmiana w życiu polskiej prowincji. I wraz z pokoleniem ojca Macieja Zięby weszła pewna nowa jakość do życia zakonnego. Przede wszystkim skoncentrowana na życiu wspólnym. Na tym, że jesteśmy braćmi i wspólnie głosimy Słowo Boże. To może się wydawać jakby czymś oczywistym dla nas teraz w polskiej prowincji, natomiast to oczywiste nie było i to jest jakby duża praca też ojca Macieja i całego pokolenia, aby liturgia była miejscem budowania wspólnoty, aby głoszenie było wspólne i aby życie braci było życiem wspólnym.
Skąd brał się autorytet ojca Macieja Zięby?
Z wiedzy. Zawsze bardzo cenił wiedzę i rozum, również w przestrzeni wiary. Z wykształcenia był fizykiem, pracował przed zakonem na uniwersytecie. Dla niego to zawsze było ważne, że wiara poszukuje zrozumienia i ten akcent położony na pewną racjonalną argumentację, nie tylko w wykładach, które prowadził, ale również w dyskusji społecznej, wydaje mi się, że był bardzo ważny i dlatego też jego głosu będzie brakowało, właśnie takiego zrównoważonego głosu rozsądku płynącego ze strony Kościoła.
Z wielu książek, które napisał, jest też papieska ekonomia, Kościół, rynek, demokracja.
Takie tematy, którymi ojciec zajmował się wraz ze swoimi przyjaciółmi ze Stanów Zjednoczonych, którzy właśnie bardzo promowali nauczanie społeczne Jana Pawła II, ojciec Maciej starał się jakby naświetlać wszystkie aspekty życia społecznego z punktu widzenia nauki społecznej Kościoła. Wiadomo, że to nie jest tylko Jan Paweł II, to są inni papieże też, ale Jan Paweł II miał szczególne znaczenie dla niego, również poprzez osobisty kontakt z Janem Pawłem II. To były wielokrotne spotkania z nim i uczestnictwo w różnych debatach, które Jan Paweł II organizował jako już na Watykanie, jako papież. Osoba Jana Pawła II jako intelektualisty, myślę, wydaje, że to było ważne dla ojca Macieja Zięby.
A przecież nie ukrywał też on swojej walki z nałogami, z alkoholizmem. Mówił o nałogach wśród duchownych.
Tak, i stąd też płynie jego autorytet. autorytet. Nie jest jedynym, który mówił o swoich problemach i niektórzy księża biskupi też mówią wprost, prawda? Utrzymanie autorytetu moralnego związane jest z umiejętnością przyznania się do słabości i do błędów. To też jakby jest takie wielkie świadectwo ze strony Ojca Macieja, że potrafił o tym mówić i też w jakiś sposób walczyć z własnymi słabościami i nałogami, w czym może też być przykładem dla osób zmagających się z podobnymi problemami w swoim życiu.
Co zapamiętamy z tego, co mówię?
Jest jednym z najlepszych komentatorów społecznego nauczania Jana Pawła II. No, to, co pozostanie i to, co ma niewątpliwie wartość dla nas, to jest komentarze do nauczania społecznego papieża. No bo wiadomo, że to są takie teksty, które się ciężko czyta. Encykliki społeczne, no to trzeba troszeczkę mieć umiejętność czytania tego i przejścia przez ten tekst. A ojciec Maciej bardzo umiejętnie jakby przybliża to do konkretnego życia społecznego, w którym tutaj w Polsce w tym momencie żyjemy.
Także ta ostatnia książka o pontyfikacie na trudne czasy, taka jakby przypominająca, tak jakby się ojciec spieszył, bo to jest rekapitulacja bardzo wielu jego poprzednich książek, przypominająca to, co w pontyfikacie Jana Pawła II, w którym żyliśmy, którym oddychaliśmy. A później to kolejne sfery działalności. Na pewno ojciec będzie zapisany w kronikach zakonu kaznodziejskiego jako jeden z wybitniejszych prowincjałów polskiej prowincji Dominikanów. Ogromnie dużo powołań w czasie, kiedy ojciec tę funkcję sprawował. Kolejne sfery to zapewne ta sfera wydawnicza. Ojciec z Poznaniem był związany przecież poprzez wydawnictwo W Drodze, które przeżywało bardzo dobry czas wówczas, gdy ojciec nim kierował. No, wydawnictwo choćby publikowało tłumaczenia dramatu Szekspira przygotowany przez Stanisława Barańczaka, który był bliskim znajomym, przyjacielem ojca Macieja.
Za oknami, kilkadziesiąt metrów dalej, grób ojca Jana Góry, innego wielkiego dominikanina, związanego przede wszystkim tutaj z Lednicą, który odszedł też właśnie 5 lat temu, pod koniec roku, 21 grudnia.
Nie widzę w tym żadnej mistyki daty. Tak Pan Bóg zechciał ich powołać w tym momencie. I odeszli zupełnie inaczej, też ojciec Jan nagle zmarł. Jakby został zatrzymany w biegu ojciec Maciej, długo walczył z chorobą, więc jakby nie widzę tutaj żadnej mistyki. Natomiast wraz z odejściem ojca Jana Góry i ojca Macieja Zięby odchodzi całe pokolenie osób, które pamiętały Jana Pawła II, które współpracowały z nim, które spotykały się z nimi. Młodzież, która przyjeżdża na Lednicę, ta najmłodsza, no oni się urodzili w roku śmierci Jana Pawła II, więc oni nie mają absolutnie żadnej pamięci poza taką odtworzoną, prawda, czy z opowiadań, więc musimy się zastanowić, jak opowiadać o Janie Pawle II, jak przekazywać jego nauczanie, kiedy już nie mamy tych świadków, którzy, możemy tak powiedzieć, trzymali Jana Pawła II za rękę albo trzymali się jego szaty, którzy współpracowali z nim, którzy działali. Jest to na pewno jakieś wyzwanie do nowego odczytania nauczania Jana Pawła II.
Mędrcy, magowie czy królowie, ta sprawa wydaje się dziś drugorzędna. Pewne jest to, że przyszli, złożyli pokłon małemu dzieciątku Jezus i do swojego życia wracali już inną drogą, dosłownie i w przenośni. Dzisiejszą Ewangelię komentuje ksiądz Maciej Sarbinowski.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy radiosłuchacze, obchodzimy dzisiaj uroczystość objawienia Pańskiego, popularnie zwaną Trzech Króli. Widzimy dzisiaj właśnie trzech mędrców, do których za chwilę sobie powrócimy, którzy przychodzą oddać pokłon nowemu życiu. Życiu, które przyszło do swoich i którym dało moc, aby stali się dziećmi bożymi. Oddać pokłon życiu to temat konferencji online, która będzie miała miejsce dzisiaj o godzinie 20. Będzie to konferencja poświęcona prawdzie o życiu, a szczególnie temu życiu najbardziej bezbronnemu, bo jeszcze nienarodzonemu. Prelegentami owej konferencji będą lekarze, a pośród nich m.in. lekarz Malina Świć, która sama jest obciążona zespołem Turnera, czyli takim zespołem, który pozwala jeszcze dzisiaj skazać dziecko na aborcję. Dzisiaj pani doktor Malina jest również genetykiem. Swoim doświadczeniem dramatu po zabiciu dziecka podczas tej konferencji podzieli się z nami również pani Sylwia, prawnik. A co dzieje się z kobietą po aborcji, powie nam profesor psychologii Maria Eryś. Bardzo serdecznie jeszcze raz zapraszam www.oddaćpokłonżyciu.pl. Zobaczmy, że w tradycji wschodniej ta dzisiejsza uroczystość zwana jest Epifanią, czyli objawieniem się Boga człowiekowi w Jezusie Chrystusie. I obok Bożego Narodzenia i Zmartwychwstania Pańskiego jest to najstarsze i najbardziej uroczyste święto obchodzone w Kościele powszechnym. Ta uroczystość nawiązuje do tego obrazu, który pokazuje nam święty Mateusz w swojej Ewangelii, obrazu mędrców ze wschodu, którzy prowadzeni przez gwiazdę przybywają, aby oddać pokłon małemu Jezusowi, złożyć mu swoje dary. Drodzy, tutaj już można powiedzieć, jest to początek adoracji Najświętszego Sakramentu, która uaktualnia tę dzisiejszą uroczystość. I ta Ewangelia, która jest odczytywana dzisiaj w Kościele, jest pełna symboli. Między innymi, czyli mędrcy symbolizują wszystkich ludzi, w tym również pogan, którzy oddają hołd wcielonemu Bogu, oddają hołd nowemu Bożemu życiu, a które odnajdują przez badanie, studiowanie natury. A natura właśnie z gramatyką Boga jest również Jego językiem, poprzez który Bóg mówi każdemu z nas: ja jestem. Jestem obecny wśród was i jestem dla was. I to jest takie zadanie również dla mnie i dla każdego z nas, czy obserwując świat, odkrywam Jego obecność, czy daję się zachwycić cudownym działaniem tego też Boga, jak owi mędrcy, czy mam umysł otwarty na dostrzeżenie tego, co jest niedostrzegalne ludzkim okiem. Święty Mateusz, drodzy radiosłuchacze, pisze o mędrcach, niektóre przekłady mówią o magach, ale na pewno nie o królach, mimo że śpiewamy tak między innymi w kolędach. Tradycja Trzech Króli wiąże się z proroctwami ze Starego Testamentu, stąd wywodzi się też przekaz, zgodnie z którym magowie ofiarowali Jezusowi złoto, kadzidło i mirrę. Zatem kto? Magowie czy mędrcy? Otóż w tekście greckim pojawia się słowo magowie, ale nie oznacza ono ani czarowników, ani magików. Magowie nie byli również zwykłymi astrologami, choć obserwowali gwiazdy. Byli to mędrcy, często zajmujący odpowiedzialne stanowiska, nieraz cieszący się respektem z racji swojej mądrości, nawet jeśli nie piastowali żadnych urzędów. Wspomniany tutaj mędrcy przybyli z Imperium Medyjsko-Perskiego lub z Babilonu. W wieku VIII pojawiają się imiona trzech magów: Kacper, Melchior i Baltazar. Są to jednak imiona w żaden sposób niepotwierdzone. Powiedzmy jeszcze, że od przełomu XV i XVI wieku na święto objawienia pańskiego zaczęto w Kościele katolickim święcić złoto i kadzidło, którym okazano domy i obory, na przykład z chorymi zwierzętami. Nieco później, bo w XVIII wieku, pojawia się tradycja pisania na drzwiach K plus M plus B oraz cyfry bieżącego roku. Jednak powinniśmy pisać bardziej C plus M plus B. Te litery są bowiem skrótem od łacińskiej sentencji Christus mansionem benedicat, co tłumaczymy: niech Chrystus błogosławi ten dom lub to mieszkanie. To wyraża też osobiście przyjęcie narodzonego Jezusa pod swój dach i oddawanie w mieszkaniu, w rodzinie, pokłon nowemu życiu Jezusowi Chrystusowi, tak jak uczynili to owi mędrcy, do których wrócimy po chwili muzycznej przerwy. Mędrcy ze wschodu przybyli, aby w Betlejem oddać pokłon życiu Jezusowi Chrystusowi. Przyszli, ponieważ ich serca i umysły rozjaśniło światło Chrystusa. Jezus sam powie: jestem światłością świata. I owi mędrcy ruszają w drogę, jak to ukazuje nam ewangelista Mateusz. Ruszają z odwagą. Zobaczmy, udają się w nieznane drogi, podejmują na pewno długą, niełatwą podróż. Nie wahali się pozostawić wszystkiego, aby pójść za przewodem gwiazdy, którą zobaczyli na wschodzie. A następnie wchodzą do domu, nad którym zatrzymała się gwiazda i zobaczyli dziecię z matką jego Maryją. Padli na twarz i oddali mu pokłon. Zewnętrzna wędrówka tych ludzi w tym momencie kończy się, lecz rozpoczyna się inna podróż, która będzie trwała do końca ich życia, bowiem w tym momencie rozpoczyna się dla nich wewnętrzne pielgrzymowanie, które zmienia całe ich życie, sposób patrzenia na ten świat, doświadczania tego świata. Możemy sobie na pewno, drodzy radiosłuchacze, postawić kilka pytań. Jak owi mędrcy wyobrażali sobie tego Boga, o którym słyszeli w proroctwach, a które musieli na pewno znać? Co motywowało ich do długiej drogi, do wyjścia na zewnątrz, porzucenia swojego terytorium, gdzie byli szanowani? W ten sposób również możemy sobie postawić pytania przy okazji dzisiejszej uroczystości. Co mnie motywuje, abym szedł oddawać pokłon Bogu i Panu? Pragnienie spotkania z miłością, poszukiwania prawdy, poszukiwania sensu życia, który przekracza horyzont tego, co jest fizyczne i mierzalne tylko naszymi zmysłami, a może strach, lęk? Na ile jestem podobny do owych trzech mędrców, którzy, czyli ludzi kierujących się odkrywaną i przeżywaną mądrością? Ci mędrcy wchodzą do domu, gdzie jest święta rodzina i oddają hołd dziecku ubogich ludzi. Szybko również dowiadują się, drodzy, że niedaleko jest inny król, który czyha na jego życie, który zamierza użyć swojej władzy, zostawić zasadzkę, aby zniszczyć to dziecko. I wiemy, że ta myśl bardzo mocno dręczyła serce Heroda. Muszą zatem owi mędrcy wrócić do swojego domu inną drogą. To doświadczenie, spotkanie z dzieciątkiem Jezus przemienia ich i ta przemiana właśnie ma wyraz w innej drodze. I to również taka refleksja, z którą dzielę się z każdym z was i również próbuję rozważać w swoim sercu. Idę na Eucharystię po raz kolejny, patrzę na Jezusa, który jest naprawdę obecny w Najświętszym Sakramencie. To jest moje ciało, to jest moja krew. I czy to spotkanie przemienia mnie? Czy to spotkanie zmienia pozostałą część mojego życia, kiedy wracam do domu, do swoich codziennych zajęć? Ponieważ wiemy już, że te wszystkie wydarzenia opisywane przez ewangelistów z jednej strony mają to wydarzenie historyczne, tak, to już jest przeszłość, ale w mocy Ducha Świętego, jeżeli odczytujemy Ewangelię, to ma ona moc zmiany mojego życia. To słowo staje się żywe i skuteczne. Następuje aktualizacja tamtych wydarzeń w moim życiu. I oby też tak było, abym był naprawdę coraz bardziej podobnym do owych mędrców, czego również i wam, drodzy radiosłuchacze, bardzo serdecznie życzę. Na początku spotkania wspomniałem również, że ten pokłon oddany Dzieciątku Jezus przez przybyszów ze wschodu to jest adoracja, oddanie hołdu w postawie klęczącej, uniżenia nie tylko ciała, ale swojego serca, swojego całego życia. Adoracja tutaj ma swoje źródło i ona wiąże się ze złożeniem również darów. Jakich? Swojego, drodzy, życia. To jest największy dar, który mogę Bogu też złożyć. Nie muszę mieć kadzidła, nie muszę mieć innych kosztowności, nie muszę mieć złota, ale to, co mogę czynić zawsze, za każdym razem, to Panie, oddaję Tobie hołd. Chcę, abyś był moim królem i Panem. Kiedy to następuje? Znowu tak bardzo konkretnie. Właśnie w Eucharystii. Kiedy jesteśmy na kolanach, kiedy kapłan podnosi nad ołtarzem ciało Jezusa, a za chwilę Jego krew. Zachęcam, abyśmy nie spuszczali wzroku, nie zamykali oczu. Byśmy patrzyli na ciało Jezusa, ukryte pod postacią chleba, na Jego przynajświętszą krew, ukrytą pod postacią wina i mówili: Panie, oddaję Tobie moje życie. Króluj w moim życiu. Daj mi kiedyś siebie zobaczyć twarzą w twarz, takim jakim jesteś. Pozwól mi poznawać siebie przez całą wieczność. Tego doświadczenia sobie wam, drodzy radiosłuchacze, bardzo serdecznie życzę i miłego świętowania. Z Panem Bogiem.
Mamy ostatnią okazję do częstych spotkań między niebem a ziemią. Proszę Państwa, zatem z przyjemnością żegnamy się słowami Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kretkowski. Do usłyszenia już w najbliższą niedzielę.
Między niebem a ziemią.